Witajcie moi drodzy, z tej strony Nikodem Zegzda, lideruj.pl, a moim gościem jest rekordzista Polski w biegu 24-godzinnym boso.
Witam serdecznie.
Karol Trojan.
Witam Państwa serdecznie, witam Nikodemie.
Karol Bosy Wirus Trojan, tak?
Tak, dokładnie, taka sportowa ksywka nawiązująca do aktywności, którą uprawiam.
I co, ten Bosy Wirus się jakoś rozchodzi?
Coraz więcej zarażonych, pozytywnie zarażonych, o ile można tak mówić z punktu widzenia choroby, bo to jest pozytywna choroba, okay, która pozwala tak naprawdę przywrócić nam dobry stan zdrowia.
No właśnie, bo to ciekawe. Ostatnio faktycznie dużo się gdzieś tam różnych artykułów pojawiało, przynajmniej u mnie w różnych tam kanałach, dotyczących właśnie bosej aktywności i zdrowotnego wpływu tej bosej aktywności. A powiedz mi, jak to się u Ciebie zaczęło, że zacząłeś biegać boso?
Historia jest może długa. Początki jej sięgają tak naprawdę dzieciństwa, ale postaram się tutaj nie opowiadać całego mojego życia, żebyśmy się zmieścili. Od dzieciaka zawsze koło domu, bo mieszkałem w domu jednorodzinnym, chodziliśmy i po domu boso, i wokół domu. Aczkolwiek też używałem butów, jak każdy, tak. O dziwo, tak. Można w mojej historii życia znaleźć buty, a tak poważnie to oczywiście dotychczas chodziłem boso, aż pewnego razu bezpośrednim takim przyczynkiem, który sprawił tak naprawdę, że zacząłem i chodzić na co dzień boso i biegać boso, była kontuzja, którą doznałem. Przygotowywałem się, miałem w głowie start w zawodach, zdobycie korony maratonów polskich i dwa tygodnie przed startem doznałem kontuzji i pomyślałem, że trzeba coś wymyślić, bo nie można mieć rok przygotowań za sobą i rok przygotowań przed sobą, prawda, i mieć taki sam cel. I w głowie jakoś tak naturalnie pojawił się pomysł, dlaczego nie zrobić tego boso. I jak pomyślałem, tak zrobiłem, ściągnąłem buty i pierwszy trening odbyłem, czyli 2 kilometry takiego delikatnego bosego truchtu, żeby zobaczyć, jak to będzie, i wyszło wszystko jak najbardziej w porządku, dlatego postanowiłem biegać boso.
A właśnie, jak to było? Powiedz mi, jak twoja stopa sobie jakby poradziła z nawierzchnią? Po czym biegałeś generalnie?
Najczęściej z racji naszego tutaj otoczenia biega się po twardej nawierzchni, po asfalcie, do której trzeba przyzwyczaić cały aparat ruchu. Tak jak mówię, w moim przypadku nie było to takie straszne ze względu na to, że ja na co dzień nawet boso w domu chodziłem, prawda? Więc cały aparat ruchu, począwszy od śródstopia, rozcięgna podeszwowego, takie techniczne może pojęcia, ale ogólnie kończyny dolne były przygotowane do tego typu aktywności. Bo tu warto zaznaczyć, żeby chodzić boso i biegać boso, trzeba zmienić tą technikę chodzenia i biegania.
Na jaką?
Nie można na biegi i chodzenie ze śródstopia. Nie można się odbijać od pięty, bo wtedy nie wykorzystujemy tak naprawdę naszego naturalnego amortyzatora organizmu. Takiej sprężynki, którą mamy w nogach, którą natura obdarzyła. Gdyż gdybyśmy uderzali z pięty, to byśmy niszczyli po kolei stawy. Dlatego cała amortyzacja w butach, szczególnie w butach biegowych, jest napięcie, żeby właśnie łagodzić skutki uderzenia asfalt. Jeżeli biega się boso, biega się na śródstopiu, ugięte nogi cały czas są w kolanie, więc tak naprawdę można powiedzieć, że się odbija tak jak piłeczka po każdej nawierzchni, którą się ma pod stopami.
A powiedz mi, to nie jest tak, że jakby człowiek sobie to naturalnie reguluje, jeżeli zaczyna właśnie boso aktywność, że to samo się troszeczkę dzieje? To nie jest tak?
Znaczy, najlepszym doradcą, jeżeli się słucha swojego organizmu, jest ból. Jeżeli on się pojawia, to znaczy, że coś jest nie tak. Okay. I tak osoba, nawet gdyby nie wiedziała o tym, że trzeba chodzić ze śródstopia, czy biegać ze śródstopia, to ściągając buty, sama by zauważyła, że trzeba coś zmienić w tym dotychczasowym moim stylu poruszania się, żeby mnie to nie bolało, żeby nie niszczyło mojego organizmu. No i wtedy właśnie zaczyna się poszukiwanie informacji. Teraz nie mamy problemu dotrzeć do różnych źródeł. Jak powinno się to robić z głową i zdrowo.
No tak, dobre. Ból jako naturalny doradca. Powiedz, Karolu, w takim razie, no bo tak, zacząłeś to robić, te pierwsze treningi, no i co dalej? Jakie sobie stawiałeś cele i jak się rozwijała ta twoja bossa aktywność?
Po drodze, tak jak wspomniałem, pierwszym takim moim celem miała być korona maratonów polskich, ale szperając w internecie...
Wyjaśnij, co to jest korona
maratonów. Korona maratonów polskich to jest 5 maratonów, stricte wybranych przez organizatora, właśnie tego, powiedzmy, trofeum biegowego, zwanego Koroną Maratonów Polskich, które trzeba przebiec w ciągu 24 miesięcy, począwszy od pierwszego biegu.
Aha.
Ale po drodze myślałem, no, zanim do tego dojdę, prawda, potrzeba dużo czasu, wpadły mi w internecie artykuły, że Korona Maratonu Polski już jeden biegacz bossu przebiegł, więc automatycznie troszeczkę ten cel osłabł z racji tego, że no, nie można być pierwszym, a człowiek jednak ma tą taką tendencję, że chce coś zrobić po raz pierwszy w Polsce. Tak, chce być liderem. Dokładnie, liderować w różnych sferach i aktywnościach swojego życia. Dlatego, gdy zobaczyłem artykuł, że Korona maratonów jest już zrobiona boso, ale zacząłem tutaj szukać i okazało się, że korona półmaratonów polskich jest jeszcze wolna i do wzięcia. Okay. Nikt boso jej nie przebiegł, dlatego skupiłem się na tym celu. Oczywiście do dnia dzisiejszego korony maratonów polskich nie zrobiłem, ale z tej racji, o której będziemy tutaj już mówić, ze względu na to, że zmieniły się moje priorytety. Mm-hmm. Natomiast koronę półmaratonów polskich jako pierwszy bossy biegacz w Polsce i podejrzewam na świecie, bo to jest nasze tu takie wewnętrzne wyróżnienie, wybiegałem boso jako pierwszy biegacz w 2017 roku.
Fajnie, super. A powiedz mi, dużo ludzi biega boso?
Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, biegających osób jest stosunkowo dużo, aczkolwiek na krótkich dystansach i bardziej tak, powiedzmy, rekreacyjnie. Natomiast coraz więcej, może nie u nas na południu Polski, ale w środkowej Polsce północnej, jest coraz więcej osób, które chodzą na co dzień boso. I to nie tylko w zakamarkach własnego domu, wstydząc się wyjść na zewnątrz, tylko tak jak właśnie jak ja, że chodzę świątek, piątek i niedziela i do kościoła, i do sklepu również boso.
No tak, co gdzieś tam cię widać na jakichś zdjęciach, na jakichś tam galach czy coś, to na bosaka, nie?
Tak, nie mam problemu z dobrem butów do kreacji.
No właśnie, dobre. Był jeden taki zawodnik, który wygrał chyba nawet bieg na olimpiadzie boso, nie?
Tak, lata temu z racji tego, iż jego tak naprawdę przypadkiem przebieg bieg na olimpiadzie, maraton na olimpiadzie boso, ze względu na to, że buty, które miał otrzymać, do niego nie dotarły.
Aha.
I postanowił, że skoro jest już na olimpiadzie, wziął sobie to do serca, prawda, duże wyróżnienie dla sportowca wystartować w olimpiadzie, że przebiegnie ten maraton boso i dokonał tego i zwyciężył. Złoto olimpijskie mógł zawiesić sobie na szyi. I właśnie tak naprawdę można powiedzieć, od tego momentu zaczęło się takie szersze patrzenie na biomechanikę i na możliwości ludzkiego organizmu, prawda? Mhm. Bo z jednej strony są koncerny, które chcą pokazywać właśnie coraz większą amortyzację, że jest bezpieczniejsza. Tu nie neguję, bo jak najbardziej, jeżeli ktoś nie wejdzie w prawidłową technikę biegu, nie zmieni, prawda, nie ma tej wiedzy, to jak najbardziej amortyzacja w butach pomaga. Aczkolwiek to jest tylko bezpośrednio łagodzenie objawów, a nie dojście do źródła problemu, prawda? Bo często się słyszy, a bolą cię kolana, kup buty z większą amortyzacją, a nie mówi się o tym, że trzeba wzmacniać tak naprawdę nasz naturalny amortyzator. Bo tutaj jest całe sedno. Zarówno właśnie osoby, które biegają w butach, również w moim przekonaniu, nie tylko w moim przekonaniu, tylko osób, które świadomie analizują swoją tutaj, nazwijmy, karierę biegową, czy chcą w zdrowiu przez długie lata biegać, one coraz bardziej przekonują się do tego. Mhm. Oczywiście nie jestem przeciwny butom, bo jak najbardziej one nam tutaj pomagają w wielu przypadkach, szczególnie jeżeli jest aura niesprzyjająca, ale to jest tylko taki produkt, który udoskonalił nam i pozwolił nam pokonywać coraz większe odległości bez względu na warunki atmosferyczne.
No na... właśnie, a jak z tym bieganiem właśnie w zimie?
W zimie jak najbardziej jest zalecane, ale to są krótkie odcinki, żeby nie odmrozić stóp. To są na początku kilkunastosekundowe, kilkusekundowe wyjścia na śnieg, żeby zahartować organizm. Bo tu wkraczamy w kolejną stronę tak naprawdę. Mm-hmm. Z jeden z punktów, o których rozmawiamy, prozdrowotnego oddziaływania na zdrowie, czyli właśnie hartowanie organizmu poprzez chłód.
Tylko na zimnym, czy w ogóle?
Jedno mamy poprzez chłód, który też wzmacnia naszą odporność, natomiast z drugiej strony samo poruszanie się boso drażni nasze receptory, które mamy w stopie, które oddziaływują na wszystkie organy w naszym organizmie. Prawda? Medycyna chińska, która nie jest tylko wymysłem jakichś fanatyków, którzy myśleli, że można w ten sposób przez uciskanie stopy wpływać na organy wewnętrzne. Dotychczas tak była uznawana do czasu, kiedy oficjalnie medycyna chińska jest właśnie nazywana medycyną. Prawda? To nie jest już tylko wymysł jakichś tam szarlatanów, tylko to jest sposób leczenia wielu dolegliwości. I przez to, że naturalnie sobie uciskamy te punkty spustowe w naszych stopach, możemy poprawić funkcjonowanie całego naszego organizmu. Wiadomo, akupresura, czyli właśnie uciskanie, jeżeli uciskamy sobie na przykład palcem, czy jesteśmy masażysty przy refleksoterapii stóp, to on uciska pojedyncze punkty po kolei. Natomiast chodząc boso, naturalnie uciskamy ich kilka, prawda? Czyli działamy całościowo na organizm.
No szczególnie jak są takie nierówne powierzchnie, no to też w sumie punktowo wtedy może być, nie? Bo gdzieś mocniej, gdzieś słabiej.
Tak. Najlepiej właśnie chodzić po nierównych nawierzchniach, naturalnych, prawda? Tylko trzeba, wiadomo, uważać na to, żeby się nie skaleczyć. No ale chodząc boso, czy biegając boso, tak naprawdę nasza czujność i uważność wzrasta. Dlatego tych wypadków nie ma wiele przy chodzeniu boso.
No,
bo idąc w butach po prostu idziemy. Nie patrzymy, co mamy pod nogami, szkło, nie szkło. No chyba, że ktoś się boi o buty, że mu się zarysują. A tak to nie patrzymy, tylko idziemy. A jeżeli chodzimy boso, to jednak patrzymy dokładnie, gdzie stawiamy swoje stopy.
No ja ci powiem, że ja bardzo lubię chodzić boso i często chodzę boso. I właśnie też nie tylko po domu, tylko na zewnątrz również. I no, nie wiem, jest coś w tym takiego, że po prostu mnie do tego ciągnie. Dobrze, że nie jestem sam, no nie?
Dokładnie, jest najwięcej.
No, ale powiedz właśnie o tym, bo to jest ciekawy wątek, o tym prozdrowotnym wpływie właśnie chodzenia boso troszeczkę więcej. Ostatnio widziałem wywiad z Leszkiem Możdżerem, który mówił właśnie o tym. Już dokładnie nie pamiętam, jakich tam użył sformułowań, ale fachową wiedzą się posługiwał dotyczącą tego, że jesteśmy tak naprawdę dość mocno elektrycznymi jednostkami i chodzenie po ziemi powoduje, że jakoś tam raz, że jesteśmy bardziej uziemieni, no nie? A dwa też, że jakoś bardziej czerpiemy energię naturalną z tej ziemi, że nie ma tej separacji, no nie? Między stopą a ziemią. Nie wiem, czy ty masz jakąś wiedzę na ten temat? Mógłbyś coś w tym temacie powiedzieć?
Znaczy tak, jak najbardziej interesuję się szczególnie tą tematyką, bo mówię na początku kwestia uziemienia tutaj fizyki tak naprawdę, czy wchodzimy w zagadnienia już molekularne, prawda, patrząc na człowieka jako zbiór tam cząsteczek, jonów, to jak najbardziej takie chodzenie boso, jedno, że nas uziemia, bo tak jak są badania prowadzone, bo to też nie jest to, że osoby, które preferują chodzenie boso, z jednej strony tak naprawdę one własnym doświadczeniem przekonują innych, że to jest zdrowe po tym, jak się czują, a z drugiej większość tych aspektów jest udowodniona naukowo, prawda? Bo jeżeli pojawia się jakaś teoria, to nie jest nowa teoria, że chodzimy boso i to jest zdrowe, to znajdują się osoby, które chcą udowodnić to naukowcy, chcą zbadać ten problem od środka, prawda? No i tak samo jest właśnie z tym uziemianiem się, prawda? Otaczają nas tutaj jony dodatnie, które są szkodliwe dla organizmu, a czerpiemy z ziemi właśnie jony ujemne, prawda? Czyli tak jak w baterii, musi być ten i plus, i minus, no wczoraj, żeby ta bateria działała.
Powiem ci, że wczoraj oglądałem taki materiał, on był chyba odnośnie komórek, nie? Że komórki w organizmie ludzkim na zewnątrz są dodatnie, ale w środku mają ujemny ładunek. No to jest bardzo ciekawe. Gdzieś tam człowiek niby czuje podskórnie, że powinien... Ja przynajmniej tak mam, tak? Że czuję, że to jest dobre dla mnie po prostu, żeby gdzieś tam sobie boso pochodzić, bo lubię, to jest przyjemne i fajne, ale gdzieś tam okazuje się, że to jest tak zaprojektowane wszystko, że no jest to pewno i życiodajne, nie?
Tak, no tak jak sam powiedziałeś, ściągasz buty, wychodzisz najlepiej na trawę, to jest najbardziej przyjemne środowisko, prawda? I też tutaj odczucia są najprzyjemniejsze pochodzić po trawie, automatycznie odpręża się człowiek, prawda?
No tak.
Bo ta stopa zaczyna naturalnie pracować, nie jest zamknięta, zaczyna oddychać, o czym wspominaliśmy wcześniej, prawda? Uciskamy odpowiednie punkty w naszym organizmie.
A to ciekawe, wczoraj nawet ci chyba wysłałem linka do tego, że dzieci na bosaka bardzo lubią. Nie wiem, jak tam u ciebie sytuacja z dzieciakami, nie, ale faktycznie dzieci nie? Tak by same z siebie strasznie lubią na bosaka.
Tak, bo dzieci nie są skażone tak naprawdę tym, co się dzieje wokół nas, prawda? Nie mówię tu o skażeniu, że buty są skażeniem, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, ale naturalnie dziecko i człowiek też nie powinien, tylko że człowiek już dorosły, no, ma pewne bodźce, że chociaż wie, że coś dla niego jest złe, to on to będzie robił, a dziecko nie ma takiego patrzenia. Skoro coś mi szkodzi, to ja tego nie będę robił, prawda? I naturalnie tutaj dzieciaki też właśnie lubią gonić boso i szczególnie mamy, które cały czas mówią, załóż skarpetki, załóż buty, bo się przeziębisz, no to jednak troszeczkę robią krzywdę swoim dzieciom z racji tego, że wiadomo, trzeba dbać, żeby dziecko po mrozie nie latało cały czas boso.
Chociaż też dobrze, żeby się przebiegł,
ale delikatne przebieżki, to jest powiedzmy już kolejny etap tajemniczenia, bo to nie można od razu wybiec boso i przebiec na 100 km, nie przygotowując do tego aparatu ruchu, no bo to będzie szkodliwe, jak ze wszystkim trzeba znać umiar, ale tak po domu jak najbardziej. Wtedy tak bezpośrednio kształtują się prawidłowe wzorce ruchowe u dziecka, wyłączając jakieś tutaj wrodzone wady, prawda, które trzeba specjalnymi butami często korygować, to naturalnie dziecko uczy się chodzić boso. Dlatego nie powinno się, mnie to na przykład bardzo boli, staram się też zwracać na to uwagę, jeżeli ktoś pyta, albo jeżeli jestem w towarzystwie, które chcę pewnej gracji usłuchać, jeżeli ktoś chce, to słucha, jeżeli nie, to nie, że nie ma nic gorszego, jak od razu zakładać dzieciom, kupować dzieciom buciki. Ja wiem, że rodzice chcą, cieszy kupywanie bucików, bo są piękne, urocze, ale jak dziecko chodzi boso, jeżeli ktoś już ma opory, że dziecko się przeziębi, to założyć tą skarpetkę, która jest miękka, też nie jakąś już sztywnianą z podkładkami, żeby dziecko mogło naturalnie kształtować rozwój swojej stopy, układu ruchu, bo to stopy są tak naprawdę fundamentem naszym, trzymają naszą prawidłową też postawę, a często o nich zapominamy. Prawda? Skupiamy się na całym organizmie, a zapominamy o stopach. A jeżeli fundament jest chwiejny, no to cała budowla jednak też nie pracuje tak, jak trzeba.
Ma to sens. Ktoś tam, któryś tam powiedział, Archimedes czy jakiś inny, że stopa to jest w ogóle arcydzieło inżynierii.
Nie? Leonardo da Vinci.
A, da Vinci.
Tak.
Byłem blisko. Tak. Archimedes.
No. Tak, Leonardo da Vinci powiedział i też się pasjonował tym, prawda? Jeżeli chodzi o połączenia w stopie. Wszystkie wiązadła, ścięgna, bezpośrednio całe połączenia nerwowe. Naukowcy obliczyli, że około połączeń nerwowych jest około 72 tysięcy w samych stopach. Więc trzeba też popatrzeć, jeżeli ktoś nie dowierza na słowo, to z punktu widzenia nauki może go to przekona, że jednak warto zadbać o swoje stopy. Nie tylko tu mówię do pań, które na co dzień dbają o stopy, ale właśnie o mężczyzn. Śmieję się zawsze, że chodząc boso nie trzeba robić sobie tutaj pedikiu, bo naturalnie jednak stopa na skórek jest ścierany i przez to nie robią się żadne odciski, bo ta stopa, ta skóra na stopie cały czas ona się wymienia, prawda? Naturalna taka tarka organizmu.
No tak, ma to sens. A powiedz mi, Karol, no bo wystartowałeś w tych zawodach, no ale teraz kontynuujesz, prawda? Cały czas to swoją bosą aktywność, bose bieganie. I dużo biegasz generalnie? Jak to wygląda u ciebie taki tydzień, jeśli chodzi o treningi, o zawody? Jak to teraz u ciebie wygląda?
Z racji tego, że skupiłem się teraz na biegach 24-godzinnych jako moich docelowych dystansach, to znaczy dystansach, czasie, który trzeba biec, bo dystans jak najbardziej do tego, aby osiągnąć gdzieś tam mój cel, który sobie właśnie wyznaczyłem, czyli dostanie się jako pierwszy bosy biegacz tak naprawdę w historii naszej kadry narodowej, do kadry narodowej w biegu 24-godzinnym.
Wow.
No, trzeba grubo ponad 200 kilometrów biegać.
24
godziny przebiec ponad 200, więc i zarówno tu wchodzi w grę wytrzymałość, jak i również tempo biegu. Aczkolwiek to tempo biegu, jeżeli ktoś by popatrzył, to nie jest jakieś zawrotne, prawda? Bo tutaj czołówka biega w granicach 5 minut na kilometr, 5:20, 15 minut na kilometr, ale trzeba brać tutaj ten główny czynnik, czyli czas. Bo na krótkim dystansie, stosunkowo krótkim, no można wygospodarować tą prędkość i pokład energii zużyć w bardzo krótkim czasie. A tu jednak trzeba rozłożyć siły i możliwości też organizmu na całą dobę.
A tam jest jakiś odpoczynek w trakcie, czy to się po prostu cały czas biegnie?
Wszystko zależy od taktyki danego zawodnika.
Aha.
Im mniej odpoczywasz, tym więcej biegniesz, a im więcej biegniesz, zrobisz dłuższy dystans, prawda? To jest taktyka bezpośrednio każdego zawodnika, czy robi postoje, czy biegnie, czy odpoczywa biegnąc, zmieniając tempo, albo biegnie pierwszą część dystansu, która pierwsza część, czyli około 12 godzin, jeżeli mamy być tutaj konkretni. Niektórzy biegną szybciej, wiedząc, że tak po 12 godzinach to tempo spadnie i średnia wtedy 24 godzin wychodzi taka, że pozwala nabiegać właśnie dystans powyżej 240 km, bo klasa mistrzowska międzynarodowa to jest w tym momencie określona na 235 km, która właśnie daje możliwość reprezentowania kraju na arenie międzynarodowej.
Powiem ci szczerze, że to już jest chore. Ja biegłem maraton, jak sobie tak przypominam i teraz sobie myślę, tak do mnie dociera, bo to maraton to jest, ile tam jest dokładnie?
42 km i 195 metrów.
Tak. I to było w sumie, może nie jakoś mega ciężko, ale było to wyzwanie, ale 250 km to jest w ogóle jakiś odlot totalny. I to jeszcze 24 godziny biec, to w ogóle jak ty się czułeś, jak ty biegłeś? No bo jesteś tym rekordzistą Polski, tak? To ile przebiegłeś w ogóle?
Paru metrów, 113 km. Wow. Ze względu na to, że to był mój pierwszy też start, więc tym bardziej się cieszyłem z rekordu Polski.
Tak.
Oczywiście w ramach jedzenia, prawda, wciąż z jedzeniem apetyt rośnie i tutaj jest dużo większy apetyt, żeby jednak pełne 24 godziny przebiec, bo przy tym biegu jednak nie biegłem pełnych 24 godzin. A moim docelowym tak naprawdę tutaj pragnieniem jest, żeby bez żadnego przystanku przebiec 24 godziny biegać w kółko. Jedno przygotowanie mięśni, ale tak naprawdę tutaj czołową rolę gra głowa, prawda? Czyli odpowiednie przygotowanie psychiczne.
Nieźle. Powiedz mi, co cię motywuje?
Pragnienie zrobienia czegoś, czego ktoś nie robił, nie zrobił wcześniej. Oprócz tego, żeby zostawić coś dla swoich dzieci, prawnuków, żeby mówię, takie wewnętrzne pragnienie
pozostawienia. Buty zostawić, no bo nie używane
buty, będą. No to tak, no to mogę z takich fizycznych rzeczy, ale żeby zostawić jakąś cząstkę po sobie, bo jednak każdy gdzieś tam ma pragnienie, żeby ta pamięć po nim była przez lata. I wierzę to głęboko, że mówię, dzięki Bogu tu się uda, że po latach gdzieś może moje prawnuki wygrzebią, że a mój pradziadek to był taki po prostu gość, który sobie właśnie coś sobie wymarzył i to osiągnął. No, w tym momencie to jest właśnie kadra Polski, takie wyróżnienie, nobilitacja. Z tej racji, że biegi na 100 godzinne, prawda, czyli już liczone w godzinach, a nie w dystansie, są konkurencją pozaolimpijską. Mm-hmm. Więc jak tutaj zdobycie, dostanie się na olimpiadę, prawda, przez sportowca i zdobycie medalu olimpijskiego jest dla osób, które konkurencja jest konkurencją olimpijską, tym topem, prawda, szczytem marzeń. Tak samo tutaj z jednej strony to jest kadra Polski, a oczywiście kadra Polski to jest dopiero przepustka do tego, żeby oficjalnie z honorem reprezentować kraj i zdobywać tytuły mistrzowskie, prawda, mistrza świata, który jest w tym momencie najwyższym laurem, który można zdobyć.
Bardzo ambitnie, powiem ci. A ktoś ci pomaga się przygotować do tego?
Tak, współpracuję od początku tak naprawdę do biegania. Zaraził mnie trener Andrzej Tokarz.
A, Andrzeja pozdrawiamy.
Tak, tak, pozdrawiamy tutaj Andrzeja w tym momencie.
Andrzej chyba w Afryce, nie?
Jeszcze chyba nie wyleciał z żoną do Afryki, ale tak. Okay. Teraz też pracy poza granicami Polski, ale jak kto odsłucha, to serdeczne pozdrowienia. Właśnie Andrzej zaraził mnie w ogóle bieganiem. Zresztą też mieliśmy wspólne początki tutaj z Nikodemem, bo to było... Spotkaliśmy się w jednej pracy i wtedy wydawnicy właśnie RTCK, Andrzej wpadł na pomysł, żeby przebiec jeden z biegów terenowych, właśnie Ramagedon, i tak się zaczęła przygoda z bieganiem, nie tylko z bieganiem boso. I wtedy sam cel w moim przypadku, cel Ramagedonu, którym też chciałem sobie pewne rzeczy może nie udowodnić, ale przełamać, przede wszystkim swój lęk wysokości, gdzie przy tych biegach większość przeszkód jest wysokościowych. Chciałem, zrobiłem to, bardzo się cieszę, ale zanim w ogóle doszło do tego biegu, zaraziło mnie bieganie i tak trwa do dzisiaj.
Wiadomo, Andrzej cię dalej prowadzi? Pomaga ci dalej to?
Pomaga, tak, jesteśmy, konsultujemy dużo rzeczy, aczkolwiek wiadomo, człowiek też poznaje organizm, więc to już nie jest stricte taka opieka, powiedzmy, trenerska, że człowiek tylko, zresztą od początku to nie było tak, że o, trener powie A i jest, trener powiedział A, to nie o to chodzi, że człowiek był samozwańczy, tylko właśnie to przy Andrzeju, tu trzeba mu ukłony w jego stronę, że zawsze słuchał zawodnika, prawda? Że jeżeli zawodnik pomimo rozpiski treningowej mówił, że coś się z organizmem dzieje, no to był elastyczny. A wiadomo, że z zawodnikami, którzy już biegają dłużej, coraz ciężej się współpracuje, bo też zdobywają też swoją wiedzę poprzez doświadczenie. To nie chodzi o czytanie książek, tylko o przebiegnięte kilometry, prawda? Ale cały czas jesteśmy tutaj w kontakcie i
Andrzeja tak. Chyba trenuje z kolei mistrz Polski, tak? Czy
nie trenował? Wiem, jak to jest obecnie. Wiem, że na pewno też konsultacji udzielał Marcin Świerc, prawda? Ikona polskich biegów górskich. Dlatego no, każdy patrzy, żeby czerpać od tych najlepszych, i tak się dzieje. No, trzeba oprócz swojego doświadczenia gdzieś tam wybierać te perełki, ale każdy trener powie, że oprócz takiego stricte powiedzenia a przebiegnij tyle w takim tempie, no to ważna jest obserwacja swojego organizmu. Bez tego się nie da. O czym wspominaliśmy wcześniej, prawda? Że ten wyznacznik bólowy jest takim kierunkowskazem w naszych działaniach. Tylko trzeba tu rozróżnić sport amatorski od sportu zawodowego, gdzie przechodząc do sportu półzawodowego, prawda, nie utrzymując się, bo może tak, żeby zdefiniować, co to w moim mniemaniu jest tu zawodowe uprawianie sportu, czyli utrzymywanie się tak naprawdę ze sportu, że sport staje się twoją pracą, bo wielu amatorów trenuje jak zawodowcy, a jednak oprócz tego mają inną pracę, bo trzeba coś do garka włożyć, prawda? Jak ktoś kiedyś powiedział, że sport to zdrowie, to coraz więcej osób, i ja się też pod tym podpisuję, że rekreacja to zdrowie. Jeżeli sobie robimy coś, co nam sprawia przyjemność,
no tak,
prawda, biegniemy sobie delikatnie, czy uprawiamy inne sporty, to tak, to jest zdrowie. A jeżeli zaczynamy przekraczać możliwości własnego organizmu, to wiadomo, że no, organizm musi...
No tak. Sport wyczynowy, no to już zazwyczaj nie jest zdrowie.
To nie jest zdrowie, ale to jest świadoma droga, prawda, jak w każdym dyscyplinie, przy każdym zawodzie, bo i można być liderem i tracić zdrowie, jeżeli się za bardzo człowiek zapędzi, prawda?
No tak. No ale ty idziesz w tym kierunku.
Tak, idę, świadomie podejmuję te kroki. Oczywiście cały czas szukam partnerów, którzy chcieliby mnie wesprzeć na drodze do osiągnięcia tego celu.
No sponsorów już trochę masz, prawda?
Tak, dotychczas są to sponsorzy od imprezy do imprezy, włączając fizjoterapeutę, który cały czas wspiera mnie bez względu na to, czy coś się dzieje, czy nie, zarówno profilaktyka, jak i leczenie. Natomiast, no, żeby tak naprawdę zająć się zawodowo uprawianiem sportu, trzeba mieć tego sponsora strategicznego, który co miesiąc pozwoli na spokojnie skupić się tylko, nie tylko na treningu, o tak powiedzmy, bo każdy mówi trenuj coraz więcej, tylko właśnie wśród amatorów, czy półprofesjonalistów, tak nazwijmy, takich biegaczy mojego też pokroju, tak naprawdę problem jest z regeneracją. Wtedy, kiedy powinniśmy się regenerować, tak naprawdę zarabiamy na rodzinę. Prawda? I przez to mamy tą barierę, która nie pozwala nam przejść dalej, no bo organizm potrzebuje też odpoczynku.
No widzisz, trzeba być rentierem, nie?
Tak, takim biegającym rentierem, tak.
Tak, ale wiesz co, ale generalnie jak sobie tak obserwuję to twoja aktywność gdzieś tam w sieci i tak dalej, no to coraz większe zasięgi, więc coraz bardziej też jesteś atrakcyjny dla potencjalnych sponsorów, prawda? I też to się zaczyna tak napędzać, nie?
Tak, no tylko na to potrzeba było trochę czasu, bo już od 2016 roku zacząłem biegać boso, czyli miałem 2019, we wrześniu zacząłem, 25 września, jeżeli się nie mylę, 2016 roku, stricte aktywność boso, taką świadomość z przekonaniem, że to jest moja droga, więc mamy 3 lata, no, prawda, 3 lata, no nic się nie dzieje od razu,
no tak.
I tutaj właśnie z racji tego, że jesteśmy na kanale dla liderów, żeby każdy pamiętał, że potrzeba na to czasu.
Tak
samo w sporcie, wytrwałość. W sporcie tak samo nie da się długofalowo przeskoczyć pewnych rzeczy, prawda? Bo można sobie osiągnąć jakieś cele w krótkim czasie, ale w większości przypadków będzie to z kosztem dla zdrowia. Że osiągniemy jakiś cel bardzo szybko, ale nasz organizm wtedy powie, że no to jednak było za mocno i odmówi nam posłuszeństwa, będziemy musieli po prostu walczyć później z kontuzjami. Jeżeli to jest kontuzja taka, która przejdzie, to jeszcze tak jest delikatnie, no ale takim drastycznym przykładem no, są już później kontuzje czy kalectwa, które
no tak. No
to przeszkadzają
wiesz, to właśnie
życie.
To jest ta różnica, nie? To jest też ta mądrość taka, nie wiem czy czytałeś, skazany na trening.
Tak, z tej książki no, głównie ćwiczenia kalistyniczne.
Tak, tylko tam uprawiam, była taka zasada, wiesz co, która mi się teraz przypomniała, że mniej znaczy więcej, nie? Żeby ten, jakby mieć ten bank taki, nazwijmy to, tej energii, w sensie takim, żeby nie wypompowywać się, nie przepompowywać się, żeby nie lecieć, że tak powiem, na debecie, no bo wcześniej czy później po prostu organizm się odezwie i zaprotestuje i tak jak mówisz, po prostu albo cię całkiem wyautuje, albo jakoś będziesz się borykał z kontuzjami, po prostu najzwyczajniej się ci odmówi posłuszeństwa, nie?
No pytanie, pytanie, czy chcesz być sportowcem przez rok, dwa, czy chcesz być sportowcem do końca swojego życia?
I tam było właśnie na zasadzie takiej, że jesteś sportowcem, o jest tu nawet na półce, Paul Wade, trener, nie? Skazany na trening, że nawet 80-latkowie byli w stanie się podciągać dwoma palcami jednej ręki po prostu do góry. Wiadomo, że to nie chodzi tutaj o bieganie, tak? Ale chodzi generalnie o pewną siłę i sprawność. Więc to się wszystko gdzieś tam ze sobą jakoś łączy. No i pewną filozofię po prostu sportu, nie?
Tak, filozofię też życia, żeby jednak zwracać uwagę na swoje zdrowie. Tu przykład, mówiłeś o podciąganiu się, prawda, na drążku, ale mamy przykład z podolskiego podwórka, teraz nie pamiętam nazwiska, ale 108 lat, mężczyzna, teraz był mistrzostwa świata w kategorii Masters, prawda, czyli osób, które już ukończyły 35 rok życia wzwyż, 108-latek został mistrzem świata w biegu na 100 metrów. Z jednej strony wiadomo, człowiek chciałby takiego wieku dożyć, ale tak naprawdę nie tylko dożyć i wegetować, ale być w pełni zdrowiu.
Jak to 108? A jakie miał rywali? W jakim wieku?
Też podobno, bo to są kategorie wiekowe, prawda, ale któż z nas nie chciał być w pełni aktywny, świadomy, mając tyle lat? Już nie mówimy 108, prawda? Mając 70-80 lat, jeżeli byśmy dożyli, żeby być w pełni, tak naprawdę móc dalej realizować swoje pasje. Nie mówimy tylko o bieganiu, o każdej aktywności. To oczywiście nie musi być osoba, która będzie uprawiała czynnie sport, ale rekreacyjnie. Żebyśmy byli w stanie sobie spokojnie, mamy ochotę, to sobie idziemy tam, gdzie nas nogi zaprowadzą, a nie martwimy się. Mam taki właśnie też przykład jednego ze znajomych, który również biega boso. Starszy pan, że tak można powiedzieć, sile wieku, siwa główka. I on nieraz jak z nim rozmawiam, jest niezadowolony z wyniku, że półmaraton, czyli 21 tam kilometrów, 97 metra, przebiegł na przykład 2 godziny, tam 5 czy 10 minut i on jest niezadowolony, mając tam w granicach, żebym nie skłamał, coś w granicach 60-70 lat, prawda? I on jest zadowolony, gdzie któregoś młodego człowieka, każdy mu przebiec w takim czasie może mieć problem, a ja z nim zawsze odbijam mu zawsze piłeczkę, się śmieję, bo taka nasza nieraz stała rozmowa. Mówię, że Andrzej, ty naprawdę nie miej problemu z tym, że masz taki, a inny czas. Popatrz właśnie na młodych z jednej strony, a popatrz na swoich kolegów czy koleżanki, gdzie w domu cała apteka, prawda, jest problem, żeby wyjść z domu do sklepu.
No tak.
A gość po prostu ma problemy z tym, że przebiegł maraton powyżej, półmaraton powyżej 2 godzin. No to, to jest coś pięknego, bo z jednej strony można się z tego uśmiechać, prawda, że ktoś ma jakieś ambicje wygórowane, ale z drugiej jaka to jest chęć życia, prawda? I chęć uprawiania tutaj bosej aktywności.
A powiedz mi, jak to u ciebie się przekłada, bo zawsze ten sport w jakimś stopniu się przekłada na życie takie codzienne, nie? Chodzi mi o mentalność. Jak sport wpływa na twoje działanie generalnie codzienne?
Na pewno sport uczy właśnie tej determinacji, dążenia do celu i też nie poddawania się, bo nie zawsze tak samo jak w zawodach coś wyjdzie tak jak chcemy, możemy być super przygotowani, tak samo w codziennym życiu, że sobie zaplanujemy, że zrobimy to i to. Zrobiliśmy według naszej, powiedzmy, rozpiski, którą sobie przygotowaliśmy, wszystko. A tak w danym dniu, kiedy trzeba było się pokazać, czy tak, o, dzisiaj możemy powiedzieć, że rozmawiamy. Ja słuchając tego nagrania, później powiem, a to nagranie tak nie wyszło, chociaż człowiek wiedział, że będzie nagrywał, mówi o tym, co go cieszy. A jednak no, nie można tak naprawdę patrzeć w przeszłość, ale tak negatywnie, że a teraz się użalać nad sobą, tylko wyciągnąć wnioski. Ja wiem, że to są oklepane slogany, ale jeżeli ktoś uważa, że to jest tylko taki slogan, niech zacznie ten slogan według niego stosować w życiu i zobaczy, że jednak tutaj jego życie też nabierze innej jakości. Poza tym jedno, determinacja, konsekwencja i systematyczność. O, prawda, bo to słowa, które są blisko znaczne, a jednak znaczą troszeczkę coś innego. Bo tak samo każdy trening, jeżeli odpuścisz, prawda, trening, ale nie odpuścisz, że coś ci się dzieje, tylko po prostu, bo ci się nie chciało, to tak samo będzie ci łatwo w swoim życiu odpuszczać inne rzeczy. Wczoraj miałem taki przykład, biegłem półmaraton z Golic do Łużnej, całkiem treningowo, na tak zwanym pierwszym zakresie dla sportowców, którzy tego słuchają, i też miał być pierwszy zakres, ale warunki właśnie pogodowe, wysoka temperatura, duży wiatr nie pozwalały. Trzeba było się dostosować do warunków, czyli biec lekko, ale też nie przesadzić i, mówiąc brzydko, nie podpalić się, prawda, że osoby, które mnie wyprzedzają, za wszelką cenę ich dogonić, bo to miał być właśnie taki start mentalny, gdzie przy biegach 24 godziny ważne jest właśnie nie za szybkie rozpoczęcie, tylko skupienie się na tych założeniach. I tak samo miało być właśnie wczoraj, że pomimo, że osoby będą mnie wyprzedzać, ja wiem, że stać mnie na więcej, ale spokojnie realizuję swoje cele. Tak, to była, powiedzmy, taka dłuższa dygresja, ale też...
Ale to też jest fajne, nie? Bo to też jest takie, powiedzmy, życiowe, że robisz swoje, nie oglądasz się na innych, masz swoje tempo. Tak. Inni w tym czasie mogą być szybsi niż ty, załóżmy, nawet w biznesie czy w pewnych elementach takich życiowych, ale ty po prostu robisz swoje, no nie?
I a
robisz,
dlaczego?
I uczysz się takiej też, nazwał to takiej niezależności emocjonalnej, nie?
Tak, od tak zwanej chłodnej głowy, prawda? Mm-hmm. Że jednak emocje zawsze grają rolę tutaj, szczególnie, że robimy coś, co nas tutaj wciąga i jest naszą pasją, to pomimo tego uczymy się troszeczkę popatrzeć na to z boku. A dlaczego właśnie wróciłem do tego półmaratonu wczorajszego? Z względu na to, że właśnie końcówka w tym półmaratonie jest pod górę, jest naprawdę mocny podbieg, mocna tak zwana ściana pod górę i w tym momencie włącza się coś takiego, jak widzisz dookoła, że dużo osób idzie, że a dlaczego ja nie pójdę, prawda? Czyli właśnie wejście w co robią wszyscy, tak jak na co dzień, a nie wychylajmy się, róbmy co wszyscy. Wtedy naprawdę takie motywacyjne do siebie teksty, że no jak teraz chciałem wybiec na samą górę bez zatrzymywania się, prawda? I mówię do siebie, że słuchaj, no teraz, no jak teraz się poddasz, co będzie, już teraz kolokwialnie powiem, bo to zacytuję, jak ci urwie nogę na biegu, czyli właśnie, nie, mówię do siebie, nic ci nie boli, biegniesz sobie spokojnie, a to, że jesteś zmęczony, u góry kilkaset metrów, tak naprawdę i mówiąc prosto, no, ból trwa chwilę, czy tutaj zmęczenie, a chwała trwa wiecznie, taka nie chwała, że gloria, że wszyscy ci będą, bo prawda, jesteś jednym z wielu biegaczy, którzy wtedy biegli, ale właśnie pokazanie sobie, że dam radę.
Tak.
Bo wiesz, to jest ważne, bo jeżeli teraz się poddam, prawda, na tych kilkuset metrach ostrego podbiegu, tak naprawdę o 2 kilometry, prawda, czyli można to dzielić sobie, później przekładać na życie, że jakiś projekt wieloletni, teraz się poddam, to później będzie łatwiej.
Zgadza się.
A dlaczego mam tak naprawdę mieć do siebie żal, że poddałem się w sytuację, którą za chwilę wiem o tym, jestem świadomy, będę uznawał za błahostkę, że ona nie była problemem.
Tak. No i właśnie tego uczy między innymi bieganie, sport. Ja sobie przypominam, jak biegłem maraton, bo moim celem, bo ja nie byłem jakimś mega biegaczem, tak? Ale przygotowywałem się do tego maratonu i moim celem było po prostu przebiec maraton. I powiem ci szczerze, że wystartowałem zdecydowanie poniżej swoich możliwości, także de facto ostatnie kilometry miałem szybsze niż pierwsze, bo nie wiedziałem czego się spodziewać, bo nigdy wcześniej w swoim życiu nie biegłem maratonu, najwyżej tam biegłem około 20 kilometrów, no i ogólnie spoko, nie? 10 kilometrów spoko, 15, 20 spoko, 25, 30... O dziwo, wszystko ok. Dopiero na 35 poczułem jakiś tam delikatny kryzys, gdzie już wielu po prostu szło, no nie? Więc ja pomimo tego, że miałem dosyć powolne tempo biegu, to i tak ich wyprzedzałem wszystkich, praktycznie tych, którzy szli, no bo po prostu nie wytrzymali, nie? Tego tempa, które sobie narzucili. Ale też pojawia się zawsze podczas biegania czy podczas treningu, bo też sobie teraz biegam jakby trochę mniej, bardziej rekreacyjnie, ale pojawia się ta myśl, no nie? Szczególnie na zmęczeniu. A zatrzymaj się, a co ci szkodzi? No
nikt nie takie, widzi, takie niewinne, tak,
dokładnie,
tak.
Takie niewinne, wiesz, takie niewinne, kurczę, odpuszczanie, nie? I wtedy jak się nauczysz to pokonywać, to później jest ci w innych aspektach życia też łatwiej po prostu wbrew sobie trochę działać, no nie? Czyli nie to, na co masz ochotę, nie to, co cię, wiesz, chcesz zrobić, tylko na zasadzie kontry, nie?
Bo to nie jest tak, bo nieraz ktoś mówi, a tobie się łatwo mówi, bo biegasz takie dystanse, jesteś do tego, to jesteś przygotowany, ale nie, bo tego nie widać na zewnątrz, prawda? Ten, powiedzmy, rysunek góry lodowej. Widać tylko ten czubek, który się gdzieś tam osiągnął i nie zawsze ten czubek tej góry lodowej, prawda? Jest tym czubkiem, do którego człowiek by chciał dojść, a nie widać tego, ile to na co dzień pracy kosztuje. I to nie jest tylko sport, to jest właśnie każde codzienne nasze szare wyzwanie. Zaczynając od stania z łóżka, prawda? Gdzie się nieraz nie chce. A najgorzej jest stać. Tak samo najgorzej jest, nawet teraz zaczął nam padać deszcz, najgorzej jest wyjść na trening, kiedy pada. Bo kiedy są idealne warunki, to jest przyjemność. No tak. Nawet jak jest ciężki trening.
Tak.
A jeżeli dookoła wszyscy i warunki, prawda, to wszyscy, czyli właśnie warunki, które zostały nam stworzone, na które w części nie mamy wpływu, mówią, że nie zostań w domu, ale o ile wyjście na taki trening, czy zrobienie danej rzeczy, na którą nie mieliśmy ochoty, a wiemy, że jest konieczna, żeby osiągnąć jakiś cel, podbudowuje nas, tak, jako ludzi.
Tak, no buduje taką zdrowy samokoncept, nie? Czyli takie wewnętrzne przekonanie, że jesteś w stanie to zrobić, że może ci się nie chcieć, ale zrobisz pomimo tego, że możesz ci się wydawać, że będzie trudno, ale po prostu robisz swoje, nie? I to właśnie o to chodzi. To łatwo jest zrobić coś, kiedy mamy na to ochotę.
A to tak, to...
Prawda? I tak samo jest w biznesie, w życiu, w pracy, i w treningu oczywiście, ale robić coś, kiedy nie masz na to ochoty, to jest tak naprawdę test charakteru, nie?
Tak, bo idziemy za swoimi pasjami i kiedy jest pięknie, przyjemnie, to się cieszymy, ale trzeba pamiętać, tak naprawdę znaleźć sens, ja zawsze powtarzam, we wszystkim, w każdym naszym działaniu, w każdej pracy, czy szczególnie w pasji, trzeba znaleźć sens, bo przychodzą momenty, kiedy najzwyczajniej po ludzku nam się nie chce, chociaż coś kochamy robić i wtedy sobie trzeba przypomnieć, dlaczego ja to robię.
Dlaczego
jeżeli tak, mam, tak, jeżeli mam odpowiedź na to pytanie, to się przełamię, pójdę to zrobić, bo wiem dlaczego. A jeżeli nie mam sklarowanej tej odpowiedzi, no to właśnie wszystkie warunki, które się pojawiają, odciągając nas od naszej drogi, po prostu przekonają nas do tego, że jednak nie trzeba robić. Tak jak jeden z polityków kiedyś powiedział, i to szczególnie w bieganiu długodystansowym, ja to pół żartem, pół serio mówię, ale jest bardzo dużo prawdy, wyłączając ten koncept polityczny, że powiedział, nieważne jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy. I przy biegu długodystansowym, czy przy działaniach naszych, planowaniu, prawda, czy planowaniu naszej kariery, czy co, rodziny nawet, prawda, w którym kierunku chcemy rozwijać całą naszą rodzinę, też musimy patrzeć, nie co jest teraz, bo może nam coś nie wyjść, prawda, albo zaczęliśmy za szybko, no to się wróćmy, zwolnijmy, właśnie jest ten cel, który uda nam się za rok, dwa, pięć, dziesięć zaplanować.
No tak. I właśnie to jest to, nie? Że najważniejsze pytanie motywacji to jest dlaczego. Dlaczego robię to, co robię, jaka jest moja intencja, i jeżeli to dlaczego nie jest mocne, dlatego ciebie zapytałem, co cię motywuje, nie? Jeżeli to dlaczego jest dla ciebie bardzo mocne, no nie? W sensie takim, że ja to rozumiem, bo też by mnie to motywowało, jakby nie mam takiego celu konkretnie, żeby biegać boso, ale ta chęć właśnie zostawienia czegoś po sobie, czy jakiejś takiej spuścizny, no nie, czy czegoś, wybudowałem sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu.
Dokładnie, no a oprócz tego no właśnie...
To jest mocne dlaczego i wtedy się chce wracać do tego, co czasami może być po prostu niewygodne, niekomfortowe, bolesne, no, i tak dalej. Nie?
Celem też jednocześnie jest taka edukacja, prawda, coraz więcej osób, przez to też, że się wyróżniam z tłumu, część osób coraz częściej pyta, dlaczego, prawda? I to mnie bardzo cieszy, bo najgorzej, jeżeli ktoś ocenia po okładce, prawda? A idzie gość, nie wiadomo, no coś mu odbiło, idzie boso.
No.
A jeżeli zaczynają się pytania, dlaczego, to wtedy nagle okazuje się, że ten dziwny gość ma troszeczkę racji,
no,
prawda?
Tak.
Że coś w tym jest, że to nie jest tylko, nie wiem, nazwijmy to choroba psychiczna, że gość, bo niestety no z racji takich różnych wrankowań społecznych, prawda? Że głównie w naszym nawet tu okręgu dawnej Galicji, prawda, biedak, osoby biedne chodziły, czy osoby uzależnione, bo nie miały, i to w świadomości ludzi jest. Szczególnie to można popatrzeć po stroju, gdybym ja nie był w stroju biegowym, to okej, ktoś sobie w stroju biegowym biegnie, no ma hopsia, sobie biegnie, prawda? Ale gdybym ubrał się w jakieś ubrania, które by mnie zaszufladkowały na dzień dobry, na osobę, która jest niechlujna, prawda? Mówiąc wprost, z marginesu społecznego, który jest tak tworzony, prawda, ten margines przez ludzi, no to wtedy już inaczej by było. To są takie ciekawe, powiedzmy, socjologiczne badania, które nieraz mnie korciło, żeby coś takiego zrobić, ale nawet nie trzeba, wystarczy założyć po prostu takie domowe ubrania, gdzieś się przejść, i to od razu inaczej ludzie cię szufladkują.
No tak, zgadza się, ale z drugiej strony też prowokujesz do myślenia. I tak jak mówisz, jest to takie fajne, bo wyróżniasz się, no nie? Przyciągasz uwagę, przykuwasz uwagę, jesteś jakiś, Jednemu to się podoba, jeden oceni tak, drugi inaczej.
Każdy ma prawo do swojej opinii, tylko, prawda?
Wiesz, ludzie też rzucają jakieś tam słowa i tam oceniają szybko, bo chcą sobie się pozbyć problemu myślenia, nie? Więc sobie do szufladki kogoś rzucają odpowiedniej szybko, ale ci, którzy mają jakby są bardziej, powiedzmy, czy przenikliwi, czy gdzieś tam otwarci, no to zaczynają drążyć temat, nie? I się okazuje, że po nitce do kłębka i tutaj jest cała bardzo mądra filozofia i za tym stojąca, nie? Ale to chyba zaczynając nawet nie zdawałeś sobie do końca sprawy z tego, że to jest aż taka czy wiedza, czy korzyści płynące właśnie z tego.
To znaczy nie, bo bardziej to do mnie przemawiało po prostu tak, jak zaczęliśmy rozmawiać, prawda? Ja czułem, że to jest dla mnie będzie dobre. Jedno, że będzie coś innego, prawda? Ten cel sportowy, bo to trzeba dwie rzeczy, ten zdrowotny cel, który gdzieś tam na co dzień realizowałem, bardziej lub mniej świadomie. Natomiast z drugiej strony właśnie ten cel sportowy. Ale wracając do tego, co przed chwilą mówiłeś, prawda, tym wyróżnieniem się i szufladkowaniem, to zaznałem to podczas swojego pierwszego bosego treningu, gdzie spotkałem dwie panie, które sobie szły z kikami, super, bo się ruszały, prawda? Ale przebiegając koło nich, więc trwało to, nie wiem, sekundę, dwie sekundy, zdążyły już delikatnie mi nawrzucać, jakie ja będę miał już problemy zdrowotne na starość.
Aha.
A dwukrotnie się nimi miałem, bo musiałem wrócić. Jak to z jednej strony jest to szufladkowanie od razu, właśnie to, co mówiłeś, a z drugiej strony jak osoby, jeżeli im się chce, i tu jest pozytywna, ja staram się dostrzegać pozytywne powiedzmy aspekty danych sytuacji, jeżeli komuś zależy, ta sytuacja pokazuje, jeżeli komuś zależy, żeby wyrazić siebie czy swoją opinię, to jemu nie potrzeba dużo czasu. Tym paniom wystarczyły dwa razy po dwie sekundy, żeby wyrazić swoją opinię na temat przebiegającego bosego biegacza. Da się? Da się. Więc nie trzeba czekać na idealne tu warunki, tylko korzystać, kiedy jest okazja. Wiadomo, że tutaj się troszeczkę śmiejemy z tego, bo chodzi o przemyślane tutaj opinie i prawda, te prawdy, które chcemy przekazać.
Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo w międzyczasie pojawiła się kwestia tych przeciwności w treningu i w ogóle poszliśmy trochę szerzej też przeciwności w życiu, w działalności i tak dalej, ale powiedz mi, czy zdarzały ci się jakieś takie kontuzje, jeśli chodzi o stopy?
Tak, zdarzały się, ale 99,9 przypadku zdarzyły się one w domu. Dokładnie, jak to babcie nasze mówią, ja pamiętam, że ludzie najczęściej umierają w domu, to tak samo kontuzje, można przełożyć to parafrazując.
9 na 10 tak, przypadków zdarza się w domu.
Się w domu, dokładnie. I dzięki moim kochanym dzieciom raz miałem tylko rozciętą stopę właśnie, biegając rozpędem na klocek plastikowy, którego nie miało być prawa tam, w tym miejscu, ale jak to przy dzieciach, no, to oczywiście trzeba patrzeć dookoła. I tu też jest takie połączenie tak naprawdę jednej też z prawd, że jeżeli zaczynasz bosą aktywność, to też twoja uważność wzrasta. Wiadomo, w domu właśnie czujemy się bezpiecznie, dlatego na to nie zwracamy uwagi. Wychodząc na zewnątrz, jednak musimy patrzeć, ale to wiadomo, nie zawsze nas uchroni, bo małe szkiełka, głównie chodzi właśnie gdzieś o szkła, zdarzyło mi się, że miałem wbite, zobaczyłem dużą rozbitą butelkę, ale gdzieś ten rozprysk był za duży, ale z racji tego, że stopy właśnie mają tyle zakończeń nerwowych, od razu było czuć dyskomfort, więc można było zareagować nie wbijając tego ciała obcego dalej. Ale tak jak mówię, raz rozcięta stopa w domu, dwa wychodziłem z wanny, pierwsza moja kontuzja bosa, więc tak naprawdę to każdemu się mogło przytrafić, nie, że ktoś boso chodzi, bo do wanny wchodzimy boso, mam nadzieję, że większość tak robi. Mam nadzieję, że właśnie większość tak robi. I wychodziłem z wanny i po prostu stanąłem tak niefortunnie na kancie stopy, że zbiłem mięśnia i to była moja najpoważniejsza tak naprawdę kontuzja, bo przez kilka dni nie mogłem chodzić.
9 na 10 zdarzeń
w domu. W domu i dlatego też z jednej strony nasza czujność wzrasta przy bosej aktywności, prawda? Stąd ten odsetek tak naprawdę kontuzji, bo to są odsetek nawet promile, można było powiedzieć, to są tylko jakieś takie właśnie niedopatrzenia, gdzie no nie udało nam się czegoś wypatrzyć, ale patrząc na liczbę wybieganych kilometrów i na codzienną bosą aktywność, to nawet to ciężko zamknąć w promilu. Teraz nie chciałbym tutaj fizycznie dzielić jednostki na coraz mniejsze części, żeby się tutaj nie pomylić, ale no to są tak naprawdę rzeczy, na które no można nie zwrócić uwagi. Prawda, że nie ma co się koncentrować na tym, że coś mi się stanie, a to jest jeden z argumentów, który jest tak naprawdę wyciągany na światło dzienne na samym początku, gdzieś przy spotkaniu z osobami. Ale nie boisz się, że coś ci się stanie? Nie, to nie chodzi o banie się, po prostu uważam. Stanie się, no to jest wypadek, prawda? No
zawsze się może coś stać, nie?
Idziemy
jak w słynnej piosence, wszystko się może zdarzyć.
Tak. Choć głowa pełna marzeń.
Właśnie, no dobrze.
Zrobiło nam się śpiewająco.
Tak, śpiewająco. No mnie, Karol, zachęciłeś do jeszcze większej bosej aktywności. Myślę, że niektórych słuchaczy również mocno zainspirowałeś. Ja zachęcam, żebyście na Facebooku znaleźli Karola. Bosy Wirus, Trojan. Też strona internetowa, wymień te adresy wszystkie.
No to znaczy tak, jeżeli chodzi o profil facebookowy, a może zacznę od źródła, czyli właśnie strony mojej jako sportowca, bosywirus.pl. I analogicznie Karol Bosy Wirus Trojan, czyli konto na Facebooku oraz Instagramie. Dodatkowo teraz z racji tej takiej misji edukacyjnej, które też bym chciał uświadamiać o prozdrowotnych aspektach zdrowej aktywności, nie tylko tej aktywności, która będzie na co dzień, prawda, tej ekstremalnej, że chodzimy wszędzie, ale też okazjonalnej, w domu, od czasu do czasu, żeby buty ściągać. Właśnie założyłem Akademię Bosego Wirusa i taka też strona internetowa akademiabosegowirusa.pl, gdzie będę się starał też edukować, pokazywać poprzez wspólne treningi, nie tylko bose, bo mówimy tutaj ogólnie o przestrzeni, bo właśnie Akademia Bosego Wirusa, czyli taka przestrzeń, w której każdy chętny będzie mógł zadbać o zdrowie swoich stóp, naturalnego amortyzatora, czyli właśnie kończyn dolnych. Więc to nie tylko dla tych, którzy chcą boso, ale ci, którzy chcą mieć zdrowe nogi.
Super.
I również dla osób...
I cały organizm, nie?
Tak, tak, no bo tak jak zaczęliśmy tak naprawdę od tego, że fundamentem naszego organizmu są stopy, o nie zadbamy, zadbamy o swój cały organizm.
Zadbaj o swoje stopy, a one zadbają o ciebie.
Piękne hasło reklamowe. Muszę je zapamiętać i zapisać. Nikodem jak zawsze w pracy.
Dokładnie, dokładnie. No dobra, Karolu, ja ci bardzo dziękuję. Nasz czas dobiega końca. Myślę, że bardzo inspirujący odcinek. Moim gościem był rekordzista Polski w biegu 24-godzinnym boso. Propagator bosej aktywności.
Zgadza się.
Już prawie zawodowy sportowiec, półprofesjonalny.
Tak, daj Boże, żeby był zawodowy.
Ale na pewno lider i osoba, która robi swoje i po prostu zachęca do tego kolejne osoby i to, co robisz, ma sens, mi się to bardzo podoba, także życzę ci powodzenia. No i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję również Państwu, słuchaczom. Zapraszam do aktywności sportowej, żebyśmy mogli po prostu poczuć się zdrowo i dzięki temu też realizować się zawodowo.
Dzięki, Karol.
Dziękuję. Do usłyszenia.